Aktualności dnia na antenie Radio Maria. Naszym Państwa gościem profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Kłaniamy się, panie ministrze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie ministrze, czy Czarnek kontra Krawczyk w Lublinie to potyczka, bitwa, wojna?
To chyba potyczka. Pan kłamca Krawczyk dokładnie sam wie, że kłamie i to tak w sposób bezczelny i pospolity. Zresztą to zostało już udowodnione, w związku z tym należy traktować jako potyczkę, która jest już zwycięska, a będzie jeszcze bardziej.
Włącza też proboszcza parafii pana ministra. To chluba, zaszczyt?
Czy to jest przede wszystkim przykre dla samego księdza proboszcza? Pan Krawczyk wie, że parafianie nasi dokładnie wiedzą, że kłamie i wie, że lublinianie wiedzą, że kłamie, a angażowanie do brudnej walki politycznej na potrzeby kampanii wyborczej proboszcza mojej parafii przy ulicy Zbożowej jest po prostu nikczemnością i dlatego dobrze, że to wyszło na światło dzienne, a będzie dotkliwie ukarane. Myślę, że pan Krawczyk będzie bardzo żałował tego, co zrobił.
Kandydatka Lewicy do Sejmu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi tak, że po pierwsze, nauczyciele rozpoczynający pracę w zawodzie otrzymają spore podwyżki. Pogonimy ministra edukacji Czarnka, usuniemy hit ze szkół i podniesiemy płace nauczycielom, tak żeby już na start zarabiali około 5000 zł brutto. Rzeczpospolita okazuje się, że ma taki lit, niskie płace w oświacie. Ani nie zachęcają do podejmowania pracy w szkole, ani nie motywują nauczycieli do rozwoju zawodowego i stawia pytanie, jak pensje nauczycieli liczy minister Przemysław Czarnek. Kwestii dużo, minister jeden, odpowiedzi też może być kilka.
Dzisiaj miałem spotkanie rano ze starostami stałego województwa lubelskiego. Rozmawialiśmy na tematy oświatowe. Potwierdzili jako organy prowadzące szkoły średnie, że nie ma żadnego problemu z wakatami w szkołach. Co więcej, rzeczywiście jest tak, że dyrektorzy szkół mają podania w biurkach o przyjęcie do pracy, a nie przyjmują, dlatego że mają świadomość tego, że w kolejnych latach będzie coraz mniej uczniów. To jest problem zasadniczy, a nie problem braku nauczycieli. Co do wynagrodzeń, no pani Dziemianowicz-Bąk jakby się obudziła dopiero gdzieś po jakimś długim śnie kilkuletnim, bo jak ona zapowiada, że nauczyciele na start będą zarabiać około 5000 zł, to oni już tyle zarabiają, bo średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących, wchodzących do zawodu dziś wynosi ponad 4700 zł brutto i jest o ponad 2000 zł brutto miesięcznie większe niż jeszcze w 2015 roku za czasów naszych poprzedników. Więc 4700 zł, 4770 bodajże, jeśli dobrze pamiętam, to już jest prawie 5000 zł. To jest średnie wynagrodzenie. Są tacy, którzy zarabiają więcej zatem. Natomiast podwyżki wynagrodzeń, które my przygotowujemy od 1 stycznia 2024 roku, a zatem już za 3 miesiące i które będą miały również uzewnętrznienie w przepisach ustawy budżetowej, która jest przygotowywana przy rekordowym wzroście subwencji oświatowej o około 12 miliardów złotych, spowodują, że nauczyciele wchodzący do zawodu będą 20% więcej i będą zarabiali średnio już zdecydowanie więcej niż 5, około 5,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie i to będzie o ponad 100% więcej niż w 2015 roku, więc postulat Lewicy jest wykonany przez Prawo i Sprawiedliwość, więc nie wiem, co to za postulat. W ogóle wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 47% do tej pory dla tych najlepiej zarabiających średnio oraz to jest ponad 2300 zł brutto miesięcznie od czasu 2015 roku i rosnąć będą również od 1 stycznia. Planujemy kilkunastoprocentowe podwyżki również dla tych najlepiej zarabiających. Mamy świadomość, że nauczyciele muszą lepiej zarabiać, zarabiają lepiej i będą zarabiać lepiej, a postulaty Lewicy są po prostu już dawno wykonane przez Prawo i Sprawiedliwość, tylko trzeba się obudzić, drodzy panie i panowie z Lewicy i ZNP.
O, właśnie, ZNP, Sławomir Broniarz gdzieś wylicza, że nauczyciele będą zarabiać poniżej minimum krajowego od stycznia.
To jest straszenie pana Broniarza faktami, które nie następują. Powtarzam raz jeszcze, przygotowany jest budżet w ten sposób, że najmniej zarabiający będą mieli podwyżkę zdecydowanie około 20%, tak żeby ich wynagrodzenie zasadnicze wynosiło ponad minimalną krajową, która rośnie w sposób rekordowy. Pamiętajmy, że myśmy już podnieśli wynagrodzenie minimalne ogólnokrajowe dla wszystkich, nie tylko dla nauczycieli, o około 100%. I do tego dostosowujemy również płace nauczycielskie. Ja mam taką tezę. Otóż w 2015 roku, kiedy wszyscy żyli w nędzy, albo przytłaczająca większość społeczeństwa żyła w nędzy, nauczyciele wchodzący do zawodu żyli w nieco mniejszej nędzy. Natomiast dzisiaj wszyscy żyją w zdecydowanie lepszych warunkach, mają budżety rodzinne, które zwiększyły się o ponad 100%, no a to, że inne zawody zbliżyły się nieco do nauczycieli początkujących, to nie jest żadna ujma, tylko to jest chwała dla państwa polskiego, które o cały naród dba, a nie tylko o nauczycieli. Nauczyciele mają podwyżki, powtarzam raz jeszcze, na dzisiaj. Ci wchodzący do zawodu 76% brutto średnio miesięcznie, to jest o ponad 2000 zł brutto więcej niż jeszcze w 2015 roku, a będą mieli o ponad 100%, około 100% wynagrodzenia większe już od 1 stycznia 2024, 100% w stosunku do 2015 roku. Chcemy cały czas podnosić wynagrodzenie dla nauczycieli, bo wiemy, że to jest ważne i to robimy wbrew tym klapkom na oczach ZNP pana Broniarza i tego straszenia pomimo naszych komunikatów, zapowiedzi, ale też czynów, które stoją za nami.
Pozostańmy, panie ministrze, przez moment jeszcze w kwestiach zarobków nauczycieli, ponieważ pojawiają się zarzuty, że pan liczy jako pensję podstawową dodatki, które otrzymują nauczyciele i tutaj pan jest w jakimś takim błędzie, tak twierdzą, co po niektórzy obliczający wynagrodzenie dla nauczycieli. Ja chciałbym tu postawić przecinek i zapytać o jeszcze jedną kwestię, ponieważ w środowisku takim nauczycielskim, ale też rodzicielskim, uczniowskim pojawia się pytanie względem nauczycieli, a mianowicie jak oni uczą, że coraz więcej osób, dzieci potrzebuje korepetycji?
To jest efekt niestety wprowadzenia gimnazjów czas jakiś temu i dobrze, że te gimnazje są zlikwidowane, dlatego że to w siatce godzin gimnazjalnej i licealnej było zbyt mało godzin na nauczanie w szkole. To po pierwsze. Po drugie, jeśli chodzi o korepetycje, dlatego wprowadziliśmy tą godzinę dodatkową dla uczniów. Godzinę dla uczniów, którą nauczyciele w wielu szkołach poświęcają uczniom na konsultacje. Po trzecie, rozpoczęliśmy proces dochodzenia do odchudzenia podstaw programowych tak, ażeby zdjąć z tej siatki godzin tygodniowo od 2 do 5 godzin, zwłaszcza w tych klasach starszych, 7-8 klasy oraz w szkołach ponadpodstawowych, po to, żeby przeznaczyć je na kółka zainteresowań dla tych najbardziej utalentowanych, ale też na godziny wspomagające dla tych, którzy sobie mniej radzą. To zastąpi również do końca, może nie do końca, bo korepetycje zawsze były, ale w dużej części ten patologiczny proceder korepetycyjny. To wszystko robimy, zmieniając system pracy nauczyciela, również debiurokratyzując pracę nauczyciela po to, żeby było więcej nauczyciela dla ucznia w szkole. No i podnosimy wynagrodzenia. A co do dodatków, to bardzo przepraszam, ojcze, ale te dodatki też idą dla nauczycieli, czy nie? Wynagrodzenie zasadnicze jest tylko punktem wyjścia do wynagrodzenia nauczycieli, w zdecydowanej większości nauczycieli. Niewielki procent nauczycieli zarabia wynagrodzenie zasadnicze. Przytłaczająca większość nauczycieli zarabia zdecydowanie więcej niż wynagrodzenie zasadnicze. Dlatego są też ustawowe średnie. I ta średnia wynagrodzeń to są pieniądze, które trafiają do nauczycieli. Przecież nie do nikogo innego. Ponad 4700 zł brutto miesięcznie to jest dzisiaj średnia wynagrodzenia nauczycieli wchodzących z zawodu. Te pieniądze trafiają do nauczycieli, a nie gdzieś z boku. W związku z tym, jak możemy mówić o wynagrodzeniach bez dodatków, które też stanowią część wynagrodzenia?
Panie ministrze, no pan pochodzi z Lublina, teraz jest ministrem edukacji i nauki dla całej Polski, ale w planach, które wczoraj odkrył minister Błaszczak, okazuje się, że Lublin bye bye, nie byłoby was.
Tak, Lublin, Chełm, Biała Podlaska, ale również Świdnik, Łęczna, to byłyby potencjalne Bucze. Niestety Bucza, Irpień ukraiński, to byłoby w Polsce, gdyby doszło do inwazji na teren Rzeczypospolitej Polskiej i gdyby rządy sprawował Donald Tusk, pan Siemoniak czy wcześniej pan Glich. Takie były plany strategiczne obrony Rzeczypospolitej. Wszystkich na linię Wisły. Linia Wisła byłaby tą linią, gdzie byłaby obrona, natomiast takie miasta jak Lublin, jak właśnie Zamość, jak Chełm, jak Biała Podlaska ucierpiały w pierwszej kolejności, praktycznie pozostawione bez obrony. No temu też służyły te decyzje, które były podejmowane przez ówczesną armię i rządzących armią, czyli likwidacji jednostek wojskowych właśnie na wschodzie, redukcji liczebności wojsk. No to była nędza nieprawdopodobna. Wojsko, które praktycznie mogło się zmieścić na Stadionie Narodowym, licząc łącznie z płytą i uzbrojone jeszcze w poradziecki sprzęt, bez jednostek wojskowych, które były likwidowane na wschodzie kraju. Taka była rzeczywistość obrony Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze do czasu, do 2015 roku, czyli do momentu, kiedy rządzili nasi poprzednicy. To jest w dokumentacji, którą ujawnił pan minister Błaszczak i za to jesteśmy bardzo wdzięczni. Pamiętajmy, rządy Prawa i Sprawiedliwości przywracają jednostki na wschodzie kraju, w tym również w Lublinie, zbroją wojsko, zwiększają liczebność wojska, robią nowe jednostki, jak chociażby Wojska Obrony Terytorialnej, które niezwykle prężnie rozwijają się właśnie na wschodzie kraju, w Lublinie, druga Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie czy w Białymstoku. Do tego nasi sojusznicy NATO, którzy też stacjonują na tych terenach, to jest zupełnie inny obraz możliwości obrony Rzeczypospolitej Polskiej na wschodzie niż ten prezentowany w dokumentacji naszych poprzedników.
Panie ministrze, 17 września, tereny, o których rozmawiamy, to tereny bardzo mocno doświadczone przez II wojnę światową, przez okupanta niemieckiego i okupanta sowieckiego. Bucza, Irpień to wydarzenia, które teraz działy się i dzieją się wciąż w Ukrainie. Natomiast wydaje się, że pamięć II wojny światowej nie może być zapomnianą, jak na tych terenach jest pamiętana i upamiętniana.
No tak, dokładnie tak. I to, co się działo we wrześniu 1939 roku na naszych terenach, terenów Polski Wschodniej, jest dla nas jedną wielką nauką. Otóż na pytanie ministra edukacji państwa Izrael podczas 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, i to jeszcze zadane przy stole razem z panem ambasadorem Republiki Federalnej Niemiec, dlaczego Hitler i Niemcy najpierw zaatakowali Polskę? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że Niemcy ponad naszymi głowami dogadali się z Rosjanami, z Sowietami stalinowskimi w pakcie Ribbentrop-Mołotow. To jest wrzesień i 39 roku. To, co się wówczas działo, i 17 września, i 1 września, to jest dla nas wielka przestroga. Zawsze musimy mówić, nie dla kondominium albo jakichkolwiek zalążków kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich. Dogadywanie się Niemców z Rosjanami ponad naszymi głowami zawsze kończy się nieszczęściem dla Polski. Dlatego temu trzeba stawiać weto i trzeba również dzisiaj, w tym bardzo trudnym okresie w Europie, również dla bezpieczeństwa, mieć to na względzie. Żadnego sprzyjania interesom niemiecko-rosyjskim. Władza odpowiedzialna Rzeczpospolitej Polskiej ma na względzie tylko i wyłącznie interes państwa polskiego.
Panie ministrze, minęły 2 tygodnie nowego roku szkolnego, za 2 tygodnie nowy rok akademicki. W 2 minutach słowo do jednych i do drugich.
Bardzo przepraszam, czy ojciec może powtórzyć pytanie?
Także 2 tygodnie nowego roku szkolnego, za 2 tygodnie nowy rok akademicki. Krótkie słowo ministra edukacji i nauki do jednych, czyli do uczniów, rodziców, jak również do akademików i żaków.
No, jeśli chodzi o nowy rok szkolny, to wchodzimy w niego, już weszliśmy z optymizmem. Przypomnę, będziemy zwiększać subwencję oświatową o kolejne 12 miliardów złotych, co się przełoży na spore, duże nawet podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Mamy laptop dla każdego czwartoklasisty na własność, który właśnie w tym momencie trafia do poszczególnych czwartoklasistów, do setek tysięcy tych czwartoklasistów. Mamy przewidziany już bon 2,5 tysiąca na laptop dla każdego nauczyciela. Zaczynamy od nauczycieli klas 4-8, później następni, ale jeszcze w tym roku kalendarzowym, w tym roku szkolnym. Mamy inwestycje w oświacie, które kontynuujemy. Kolejne rozdanie z Polskiego Ładu. To są kolejne setki milionów złotych na inwestycje oświatowe, już planowane przez samorządowców, co będzie już zdecydowanie ponad 14 miliardów złotych przeznaczone na inwestycje oświatowe samorządowe. Mamy branżowe centra umiejętności, które będą rozwijały szkolnictwo zawodowe, ale mamy też planowane w budżecie państwa dodatkowe kilka miliardów złotych w stosunku do poprzedniego roku na rozwój nauki i szkolnictwa wyższego. Chcemy rozwijać Narodowy Program Rozwoju Humanistyki po to, żeby inwestować w badania, które są niezwykle ważne z punktu widzenia historii państwa polskiego. Chcemy podwyższać znów wynagrodzenia dla profesorów, dla nauczycieli akademickich. Wszystko to przed nami. Chcemy rozwijać kierunki lekarskie. Tych kierunków lekarskich na poszczególnych uczelniach powstaje bardzo dużo. Od Południa, przy Nowy Targ, Nowy Sącz, przez Lublin, Kalisz, Płock, no i Toruń, bo dziś otrzymaliśmy pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeśli chodzi o wniosek Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Pozytywną opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej, jeśli chodzi o wniosek Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, ze zgodą, czy pozytywną opinią właśnie o otworzeniu tego kierunku lekarskiego. Ja jestem w gotowości do tego, żeby za chwilkę taką decyzję wydać.
Bardzo gorąco dziękujemy. Minister Edukacji i Nauki, profesor Przemysław Czarnek. Dziękujemy, panie ministrze.
Bardzo dziękuję. Kłania się państwu. Szczęść Boże.